Kochani, postaram się was zainspirować krótko i sprawnie, żebyśmy w dobrej porze mogli też skończyć to spotkanie, być błogosławieni, ale także, abyśmy mogli coś przed Bogiem zostawić. Kiedy decydujemy się stanąć przed Bogiem, gdy decydujemy się przyjść na nabożeństwo, mamy pewne oczekiwania. Tak było i dzisiaj nasze nabożeństwo ma pewien cel. Ja nazwałem dzisiejsze przesłanie "Pragnę być wysłuchany". Istotą nabożeństwa jest relacja. Jest społeczność. Społeczność z Bogiem i społeczność z ludźmi. I to nas przyciąga do tego miejsca. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, co powoduje, że ta relacja jest wyjątkowa i nie jest tylko pewnym religijnym zachowaniem, że nie jest tylko pewnym odprawianym rytuałem, od którego się odcinamy. To obecność w tej relacji Ducha Świętego. To Duch Święty tej relacji, temu spotkaniu ludzi między sobą i spotkaniu człowieka z Bogiem daje życie, daje sens i daje zrozumienie. To obecność Ducha Świętego sprawia, że przychodzi poznanie Jezusa, poznanie Jego ofiary. Budzi w nas wiarę w słowa Jezusa i we wszelkie Boże obietnice. To Duch Święty sprawia, że stajemy w jedności, tak jak dzisiaj tutaj to miało miejsce. Że dostrzegamy świętość, dobroć i miłość naszego Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego kochanego Ojca. On też, Duch Święty, sprawia, że potrafimy przebić się przez nasze myśli, przez nasze troski i usta nasze napełniają się modlitwą, czego także dzisiaj wspaniale mogliśmy doświadczyć. Zmienia naszą niedoskonałość w wyżyny uwielbienia. W tym wypełniają się słowa Jezusa wypowiedziane. W Ewangelii Jana czytamy 16:14. On ma na myśli Ducha Świętego. Mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. A także w Jana 15:5, kto trwa we mnie, w Jezusie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I to dzieje się przez obecność Ducha Świętego, który odbiera od Jezusa i wkłada w nasze wnętrze, który nas usposabia, przygotowuje i który nam towarzyszy. Widzimy więc cudowną rolę Ducha Świętego, naszego pomocnika i pocieszyciela. Ale w relacji, w społeczności, potrzebni są ci, którzy ją tworzą. Potrzebni są ludzie i sam Bóg. Mówiłem o relacji z ludźmi. Kochani, nasze nabożeństwo to także relacja z ludźmi. I to nie tylko w tym aspekcie powitania przed nabożeństwem i tych relacji, tego porozmawiania po tej całej naszej liturgii nabożeństwa, ale właśnie najbardziej chodzi o tą społeczność, którą mamy teraz tutaj, którą właśnie przed chwileczką zakończyliśmy, a nawet tą, którą teraz kontynuujemy. To relacja oparta na wspólnej potrzebie i na myśli, aby spotkać się razem z Jezusem, aby wyrazić Mu podziw, aby Go uwielbić i aby Go wywyższać wspólnie razem, aby być Jego narzędziem w nauczaniu, co będę czynił także i ja za chwileczkę, aby usługiwać sobie darami Ducha Świętego, co także czyniliśmy, aby pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków, aby dodawać sobie otuchy i aby wzajemnie budować naszą wiarę. Paweł określił tą niesamowitą relację w krótkim wersecie, liście do Efezjan 4:16. Dzięki niemu, czyli dzięki Jezusowi, całe to ciało jest doskonale połączone w jedną całość. a każda jego część we właściwy sobie sposób służy innym, tak? Że cały organizm coraz bardziej się rozwija i rośnie w miłości. To jest z przykładu słowo życia. Natomiast Biblia Warszawska tak to opisuje, ten sam werset, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Bóg w tym fragmencie odsłania nam niezwykle ważny klucz. Jesteśmy połączeni. Niezależnie, czy to odczuwasz, czy nie. Jesteśmy połączeni w jedną całość. Jesteśmy zespoleni. Jesteśmy związani. Wzajemnie się zasilamy. Efektem tego jest ten fakt, że się rozwijamy, że budujemy się i rośniemy. Mówi nam o tym Boże Słowo, czyli z Bożej perspektywy my wtedy rozwijamy się i rośniemy. Rozwija się nasza miłość, także ta wyrażana naszemu Jezusowi, naszemu Ojcu. Nasz kontakt ze sobą, ilość spędzanego ze sobą czasu razem ma istotne znaczenie w tym procesie rozwoju. Może czasami jakoś osobiście tego nie odczuwamy, może nawet niektórzy uważają, że nie potrzebują wchodzić we wzajemne relacje i nawet na nabożeństwie utrzymują tylko swoją własną, osobistą relację z Bogiem. Ale Duch Święty w jakiś niesamowity sposób sprawia, że pomimo nawet tych myśli ludzkich stoimy w jedności. Jesteśmy tutaj razem. Czy warto korzystać z tego klucza? Tego klucza rozwoju, że jesteśmy ze sobą związani. Odpowiedzmy sobie, czy nasz duchowy rozwój jest potrzebny. Czy powinniśmy rozwijać naszą miłość do bliźnich, braterską miłość i nasze poznanie? Czy powinniśmy rozwijać naszą wytrwałość i naszą pobożność? Jaką wartość ma nasza pobożność? Nasza szczera pobożność, nie tylko ta wyrażana tutaj na tych spotkaniach, ale wtedy, kiedy może nie widzimy naszego brata czy siostrę. Czy warto rozwijać się i być zdrowym duchowo chrześcijaninem? Czy warto ćwiczyć się w prawości, w duchowym poznaniu? Ćwiczyć swoje opanowanie i wytrwałość, aby ukształtować naszą pobożność? Gdzie taką drogę, taki proces pokazuje nam apostoł Piotr, przecież doświadczony w swoim osobistym duchowym boju, bardzo doświadczony. W swoim drugim liście Piotr tak pisze, rozdział pierwszy, werset trzeci, a później rozdział piąty i szósty. Bóg w swojej mocy dał nam wszystko, czego potrzebujemy do pobożnego życia. Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie. Z tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z najwyższą cierpliwością i z pobożnością. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. To jest droga, którą każdy z nas przebywa, czy jest tego bardziej bądź mniej świadomy. Nasze zaufanie i wiara w Boże Słowo i Jego obietnice są inspiracją naszych zachowań wobec naszych sióstr, braci, wobec naszego otoczenia. Naszych dobrych uczynków. To wynika z naszej wiary. A gdy widzimy już owoc tych uczynków, gdy widzimy, że te owoce powstają, rozpoznajemy sposób działania Boga. Zaczynamy Go poznawać. Zaczynamy rozumieć, o co Bogu chodzi. Jaki jest Jego plan. Jeżeli uświadamiamy sobie, że On faktycznie kontroluje sytuację, która jest wokół nas, pozwalamy Bogu działać. Zaczynamy schodzić już na drugi plan. Uczymy się opanowywać nasze emocje, nasz niepokój. Uczymy się wtedy także i cierpliwości, która z wielkimi oporami, ale kształtuje się w nas. Czy łatwo jest być cierpliwym i oczekiwać? Nie. Ale my zaczynamy dużo bardziej ufać w to, że Pan kontroluje i czas, i owoce. I wtedy nasza pobożność jest coraz bardziej treściwa. Jeżeli wiesz, że Jezus jest twoim pasterzem, że chroni cię i troszczy się o ciebie, że twój tatuś w niebie ma na każdy dzień nie tylko łaskę, ale pełen pakiet błogosławieństw dla ciebie, to jesteś z Bogiem szczery. To rozmawiasz z Nim i pragniesz słyszeć, co dla ciebie przygotował i dokąd cię dzisiaj poprowadzi, bo tam, gdzie się prowadzi, będzie Jego Duch Święty i tam zbierzesz owoce. Twoja relacja jest już wypróbowana. Czas przestaje odgrywać już tak znaczącą rolę. Nie musisz szukać słów, żeby rozmawiać z Bogiem, bo one po prostu są naturalne. One wychodzą naturalnie z ciebie. Po prostu nauczyłeś się chodzić z Bogiem. Ale tej drogi nie przejdziesz na skróty. Chciałbym wspomnieć coś o pastorze Abrahamie. Gdy obserwuję obecny wyjazd pastora Abrahama, nie wiem, nie wszyscy mieliście okazję może śledzić to, co się działo teraz, ostatnio, przez ostatnie tygodnie, to widzę w całej pełni człowieka chodzącego z Bogiem. Bożą wolą było, aby odwiedził Niemcy i Polskę. I on to rozpoznał i jest pewien, że ma być i w Niemczech, i w Polsce. O tym nawet mówił Franek na początku. Pastor Abraham jest świadomy, że Bóg coś przygotował dla niego i dla uczestników wszystkich spotkań tu w Europie. Jest tego po prostu pewny. Wszystko powinno się układać. Przecież do tej pory nigdy nie było przeszkód. Zawsze mógł przyjechać. Wszystko się jakby, no, tak lubimy, jak się wszystko układa. Ale najpierw okazało się, że ambasada polska odmówiła wizy. Potem zwrócił się do ambasady Niemiec, którą też chciał odwiedzić. Okazało się, tak samo odmówili. Wrócił do konsulatu polskiego. Jeszcze raz spróbował bez efektu. Mógłby przecież już zrezygnować. Wiele osób wokół Niego, nawet i my zastanawialiśmy się, a może Bóg chce Go jakoś szczególnie przed czymś osłonić i dlatego te wszystkie okoliczności. Nie było już tak naprawdę czasu na normalny tryb uzyskania wizy. Ale on słyszał, co Bóg mu powiedział. Tu przydało się ukształtowane w nim opanowanie i cierpliwość. Jego nogi miały być w Niemczech i miały być w Polsce. Spróbował jeszcze wizyty w ambasadzie czy w konsulacie Francji, tam w Indiach. I udało się. Praktycznie w ostatniej chwili dostał wizę do Francji i na Europę. Doleciał do Francji i nagle to, co słyszeliśmy, okazało się, że jest zupełnie osłabiony. Jakiś wirus egzotyczny dotknął jego ciała. Modlimy się o niego do dzisiaj. Gdy jeszcze nasz pastor wyjeżdżał do Niemiec w piątek, rozmawiałem z nim na lotnisku, mówi: słuchaj, fatalnie jest. Pastor dojechał do Francji, ale praktycznie jest nieruchomy. Bracia z Londynu po niego przyjeżdżają, o tym mówił Franek, mają go wziąć do Londynu, później po prostu szpital, pojedzie do domu. No nie będziemy, jadę za niego usługiwać. I z takim przekonaniem pastor wylatywał do Niemiec. Był świadomy, że sam będzie prowadził całą misję w Niemczech i musi odwołać wszystkie spotkania w Polsce. Przynajmniej większość. Ale pastor Abraham miał misję. On uznał, że to jest czas jego Pana Jezusa Chrystusa i jego owocu w Europie. Jego nogi miały być w Niemczech i zamiast do Londynu wsiadł do samolotu do Düsseldorfu i poleciał do tych Niemiec. Naprzeciw wielu opiniom ludzi i ku zdziwieniu nas wszystkich. Wczoraj brał udział w nabożeństwie, jak słyszeliśmy, za niedługo przyjedzie do Polski. My wszyscy możemy myśleć, może, że to ryzyko, może nawet i brak odpowiedzialności, ale on chodzi z Panem i wie, na co Boga stać. Za tydzień stanie tutaj, chce wyznać to, stanie tutaj na tym miejscu i będzie miał usta pełne gorliwości, pełne siły i pełne Bożej mocy. W jakiś dziwnie niespodziewany sposób nawet Gosia nam rano mówiła, wczoraj na drugim nabożeństwie po prostu wstał i z pełną mocą głosił słowo, dzielił się Ewangelią. Bóg zna jego serce i wie, że może polegać na swoim dziecku, a Abraham jemu zupełnie ufa. W Ewangelii Jana, 9 rozdział, 31 werset, znajduje się taki niesamowity werset. Jest to świadectwo duchowego poznania osoby cudownie uzdrowionej przez Jezusa. Gdy do byłego ślepca faryzeusze powiedzieli, że wiedzą, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz nie wiedzą, skąd pochodzi Jezus, ten uzdrowiony człowiek powiedział coś, co w tamtym czasie było ogólnie wiadomą normą i pewnością. A dziś jest dla nas obietnicą. Powiedział, wiadomo przecież, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje tych, którzy są pobożni i wypełniają Jego wolę. Jaki to przywilej być wysłuchiwanym przez Boga. Wielu z was tego doświadcza. Doświadczam tego i ja prawie każdego dnia. Doświadczają tego także dzisiaj. Doświadczają każdego dnia Abraham i nasz pastor. Ale potrzebujemy w tej drodze inwestować w siebie, inwestować w rozwój, w duchowe zdrowie, aby utwierdzała się w nas pewność, że to jest Boży plan. Aby ujarzmiać coś, co nas ogranicza. Nasz egoizm, naszą pychę, że wiemy lepiej i zrobimy to lepiej. Naszą niecierpliwość, naszą słabość, która nie daje nam wytrwałości. Aby nie ryzykować realizacją wymyślonych przez siebie planów na spełnienie w swoim życiu, bo jest taka dziura, którą potrzebujemy zatkać, bo mamy takie marzenia, które chcemy zrealizować. Czasami nie zastanawiając się nad Bożymi planami, które wypełnić mają nasze życie błogosławieństwami i faktycznym spełnieniem. A wszystko zaczyna się od relacji, od społeczności z ludźmi i z Bogiem w Duchu Świętym. To nie jest taka normalna relacja jak w zakładzie pracy, jak w szkole. To jest relacja szczególna, w której poddajemy się pod pracę Ducha Świętego. Potrzebny jest nam czas z Bogiem, aby Go poznawać, ale potrzebny jest nam czas z ludźmi, aby z nimi Boga doświadczać, aby być pouczonym i przez nich zachęconym. Wtedy realizuje się to, o czym pisze Piotr. Drugi list Piotra, pierwszy werset, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset, a później ósmy werset. Pozwolił nam bowiem poznać tego, kto Bóg. Bóg pozwolił nam poznać tego, który powołał nas do życia w swojej chwale i doskonałości. Bóg spełnił, zwróćmy uwagę na słowa, Bóg spełnił swoje cudowne i wspaniałe obietnice, sprawiając, że Jego natura, Jezusa natura, stała się waszą naturą. Przez co wyrwaliście się z niewoli złych pragnień i uwolniliście się od wpływu tego zepsutego świata. I kolejny werset. Jeśli nadal będziecie poznawać Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Posłuchajcie. I rozwijać w sobie te cechy. Chrystusowe cechy. Nie będziecie bierni. A wasze życie nie będzie bezowocne. Poznawać Jezusa Chrystusa. Poznawać w relacji, w społeczności. Czy to wszystko osiągniemy, gdy uczestniczymy tylko w społeczności dzieci Bożych w niedzielę, tak jak dzisiaj? Być może tak, ale cały ten proces będzie trwał dużo dłużej, bo przerwa 7 dni to jest jak kamienista droga z przypowieści Jezusa o rzucanym ziarnie, z której kruki wydziobują ziarna, aby nie owocowały. Ileż to okoliczności nas wyhamowuje w tygodniu. Ile to okoliczności sprawia, że nasze myśli są jednak zaplątane, że nie mamy czasu, żeby stanąć tak naprawdę przed Bogiem, poddać się korekcie, nawet dać sobie zwrócić uwagę. Jeżeli, o ile nas nie kształtuje Boże Słowo, to Bóg posyła do nas ludzi, którzy mają możliwość ukształtować nas. Mamy jednak mądrość i otwierają się przed nami możliwości. Możemy zawsze spotykać się częściej niż tylko w niedzielę. Poświęcić 2-3 godziny w tygodniu na spotkanie z wierzącymi. To jest niesamowicie inspirujące. Czy to jest dużo? Jeżeli jesteśmy świadomi, że kilkukrotnie szybciej się rozwiniemy, że intensywniej dbamy o nasze duchowe zdrowie, że Bóg to widzi i Bóg to docenia, że konsekwencją jest przybliżenie tego czasu, w którym będziesz wiedział, czego Bóg od ciebie oczekuje i co dla ciebie przygotował. Każdy musi odpowiedzieć na to w swoim sercu. Zbadaj, co jest źródłem twojej niepewności. Co cię ogranicza i czego się obawiasz, żeby móc spotkać się w tygodniu. I powiedz to Bogu. Powiedz to Duchowi Świętemu, pomocnikowi, który zna i ciebie, i twoje życie, i zna Boże plany. On, Duch Święty, nie zostawi ciebie samego z twoimi rozterkami. Kochani, chcę zawołać. Zapragnij przełomu w swoim życiu. Zapragnij zmian w swoim życiu. Zapragnij rozwoju w swoim życiu. Bądź tym, o którym powiedzą ludzie, on, ona chodzi z Bogiem. Chcę, żebyś była, żebyś był świadomy, że to wielkie błogosławieństwo i dla ciebie, i dla wszystkich ludzi wokół ciebie. Piotr tak zakończył rozważanie na temat naszego rozwoju. Drugi list Piotra, 1:9. Kto jednak nie rozwija w sobie tych cech, jest duchowo ślepy i ograniczony. Zapomniał bowiem o tym, że Bóg przebaczył mu grzechy. Wierzę, że nie ma takich osób pośród nas. Być może wielu z nas coś ogranicza jednak. Kochani, to też jest duchowa walka, którą możemy wygrać. Możemy wygrać ją razem tutaj, w tej społeczności. Uwierz, że warto uczynić pewien przełom. Chcę coś zrobić. Kochani, chcę poprosić osoby, dla których to, co mówię, ma jakiś sens, dla których w sercu i w sumieniu Duch Święty mówi, nie bój się, zrób coś ze swoim życiem, którzy nie chcą tej decyzji zostawiać znowu na później. Chcę was poprosić, abyście za chwileczkę, kiedy wstaniemy, wyszli tutaj do przodu. Może powstańmy już. Może powstańmy. Dzisiaj to nie jest długa usługa. To nie chodzi o to, żeby dużo mówić. Tu chodzi o to, żeby podjąć decyzję przed Bogiem. Widzieliśmy, jak obfity jest Bóg i jaki dzisiaj jest. I On jest dla nas do samego końca naszego spotkania obfity. Chcę, aby osoby, dla których to ma sens, wyszły do przodu. Chcę prosić te osoby, które chcą zrobić pewien przełom, aby się wspólnie o to modlić. Możesz tu, przed krzyżem, tu, przed Jezusem, zostawić te wszystkie ograniczenia i obawy, strach i niepewności. Wyjść z tej sali uwolniony i gotowy do fascynującej społeczności z dziećmi Bożymi. Droga siostro, drogi bracie, nie uczynisz tego dla Kościoła. Jeżeli tutaj wyjdziesz do przodu, nie zrobisz tego dla Kościoła, bo ten Kościół przetrwa, nawet jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, ale zrobisz to dla siebie, uczynisz to tylko i wyłącznie dla siebie, bo to dla ciebie jest i to ty będziesz widział owoce w swoim życiu. Jezus chce cię uwolnić. Jezus chce cię obdarować. Zapraszam do modlitwy tych, którzy chcą być wysłuchiwani przez Boga. Chcę was zachęcić. To jest ten czas, to jest ten moment. Jeżeli ktoś, dla kogoś to ma sens, jeżeli chcesz coś uczynić w swoim życiu, jeżeli chcesz pewnego przełomu, proszę, abyś wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się pomodlić krótko. Chcemy, żeby coś się zmieniło w twoim życiu. Chcemy, żebyś mógł doświadczać, że twoje modlitwy są wysłuchiwane, że Bóg ciebie zna. To jest ten dobry czas. Za chwileczkę będziemy kończyć nabożeństwo. To już jest ostatnie wezwanie. Za chwilę będziemy się nawzajem błogosławić. Ja poprosiłbym w tej sytuacji, aby wyszli tutaj do przodu, modlić się, położyć krótko ręce, pomodlić się o przełom gospodarzy i liderzy. Poprosiłbym braci starszych, żebyście wyszli, położyli ręce i modlili się. Niech będzie to przełom w życiu tych ludzi. Niech nie będzie niczego, co ich ogranicza. Panie, dziękuję Ci za to. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Ci, którzy zostaliśmy, którzy stoimy, pomódlmy się o te osoby. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, Panie, że masz cudowny plan dla tych osób, Boże mój. Że, Panie, chcesz wszystkie te ograniczenia, wszystkie te hamulce, Panie, zlikwidować w ich życiu, Boże mój. Chcesz ich błogosławić całej pełni, Panie. Niech będzie to przełom, Panie mój, w ich życiu. Modlę się o to. Dziękuję Ci, Jezus, Zbawicielu. Dziękuję Ci za świadectwo Piotra, Panie, za tą zachętę. Dziękuję Ci, Jezus. Proszę Ciebie o to, Panie. Panie, pozwól, aby doświadczali, Panie, jak jesteś blisko, Panie. Doświadczali tego w społeczności tej niedzielnej, w społecznościach tygodniowych, Panie. Błogosław wszystkie ich spotkania. Błogosław ich decyzje. Proszę Ciebie o to. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy, Panie. Dziękujemy za te przełomy. Dziękujemy, Jezus. Dziękujemy, Panie. Panie, niech ich wiara będzie wynagrodzona, Panie. Niech przynoszą wielki, wspaniały owoc. Niech mają radość z tego owocu. Niech raduje się niebo i raduje się Kościół Twój, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy, Panie. Ty nas wysłuchujesz, Panie. Dziękujemy, Panie. Dziękujemy. Dziękujemy, że kształtujesz naszą pobożność, Panie. Dziękujemy, Jezus. Że kształtujesz naszą wytrwałość, Panie. Dziękujemy, Jezus. Dziękujemy Ci za opanowanie, które przychodzi do nas. Za ufność coraz większą, którą mamy w Tobie, Panie. Za społeczność, za relacje, za Twego Ducha Świętego, który nas będzie prowadził. Niech przydaje nam odwagi, Panie. Niech to będzie wspaniały, błogosławiony tydzień, ten, który się zbliża, Panie. Niech będzie niesamowita radość w naszym sercu, przełomów, decyzji, które podjęliśmy, Panie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, Panie. Dziękujemy. Dziękujemy. Bądźcie błogosławieni. Kochani, na tym kończymy nasze nabożeństwo. Niech będą błogosławione wasze drogi, wszystkie wasze rozmowy, wszystkie wasze spotkania. Niech będzie błogosławiona wasza praca, którą wykonujecie. Nauka, każde poświęcenie, każdy gest. Niech Bóg wam to obficie wynagrodzi i niech przyniesie to radość i świadectwo. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje wspaniałe dzisiejsze prowadzenie. Oddajemy Tobie cześć. Godzien jesteś, Panie, aby przylepić się do Ciebie całym sobą, Panie. Aby być Tobą i w Tobie, Panie mój. Dziękujemy, że Ty żyjesz w nas. Halleluja. Zostańcie z Bogiem. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję Wam bardzo.